dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, nic się nie zmieniło, bo bohater dojechał, więc niestety, tak, brawo. Powiem, że będzie dzisiaj mówił różne rzeczy. Jestem ciekawy, co będzie gadał, bo tytuł spotkania niechętny dan temu. Oczywiście można zadawać pytania, są mikrofony tu i tak dalej. Natomiast myślę, że Dante się nie obrazi. W takim razie błogosławię Twój czas. Amen.
Amen. Dziękuję bardzo. Trochę niezręcznie, aczkolwiek powinienem powiedzieć nieznożnie się czuję siedząc, bo proszę mi tego nie poczytać za lekceważenie Państwa. W każdej chwili mogę wstać i mówić na stojąco, ale wydaje mi się, że w tym moim wewnętrznym pragnieniu, zamierzeniu i rzeczywiście takim poczuciu bezpośredniości jest lepiej, jak również i ja czuję, że siedzimy razem przy tym przedłużonym stole. Niechęć do Dantego, którą dziękuję. Jeszcze nie mdlejemy. Za chwileczkę o omdlewaniu będzie mowa. Ono jest dość istotne dla boskiej komedii. Nie jest taką, mam nadzieję, prowokacją. Również to, co jest mottem dni Dantego, pewnie jedynych takich, no z całą pewnością jedynych takich w Polsce i także jedynych przez to, że unaoczniają ten cud powszedni i powszechny, jakim jest jedyność człowieka, niezastępowalność człowieka. To tutaj się w cudowny sposób objawia, a więc tytuł niechętny Dantemu niech będzie w świetle tych słów wziętych z Dantego, które są mottem dla dni Dantego. I proszę Państwa, bezczelnie powiem, że utożsamiam się z tym i przywłaszczam sobie to, co Dante w przekładzie Edwarda Porębowicza wyznał. Duch, co z natury swej na miłość leci, do każdej rzeczy przyjemnej się skłania, skoro w nim lubość chęć do lotu wzmieci. Tak, gdy ogarnie duszę pożądanie, które jest ruchem ducha, nie spoczywa, aż kochanego przedmiotu dostanie. Pragnienie i sposób dostawania tego ukochanego przedmiotu ma, jak powiedział Norwid, różny kształt. Zanim więc wyjawię swoją niechęć do Dantego, chcę koniecznie przytoczyć dwa cytaty, które też potraktowałbym jako motto tego mojego gadania. Uzasadnienie tego znajdą Państwo w tekście, który przedstawię Wam go w takiej formie, żeby nie poddać się rozmaitym redundancjom, do których jestem skłonny, i nagle nie wypowiedzieć przed Państwem poematu dygresyjnego, bo czeka na nas danie najsoczystsze, najpełniejsze, najpromienniejsze, tak, które też się szykuje, łakomie. Więc najpierw te dwa cytaty. Cytat pierwszy. Odkąd zniknęła jak sen, jak i złoty, usycham z żalu, omdlewam z tęsknoty. I nie wiem, czemu ta dusza z popiołów nie wylatuje za nią do aniołów. Czemu nie leci za niebieskie szranki do tej zbawionej i do tej kochanki. W szwajcarskich górach jest jedna kaskada, gdzie par wody błękitnymi spada. Pozwól tam spojrzeć zawróconej głowie. Widzisz te tęcze na burzy w Parowie. Na mgłach srebrzystych cała się rozwiesza, nic ją nie zmąci i nic ją nie zmiesza. I czasem tylko jakie białe jawnie, idąc przez tęcze na skraju doliny, szczypać kwitnące róże i leszczyn lub jaki gołąb, co wody zapragnie, jakby się blaskiem pochwalić umyślnie, przez tęcze szybko przeleci i błyśnie. Tam ją ujrzałem i wnet rozkochany, że z tęczy wyszła i z potoku piany wierzyć zacząłem i wierzę do końca. Tak jasno była od promieni słońca, tak pełna w sobie anielskiego świtu, tak rozwidniona z rennicą z błękitu. Gdy oczy przeszły od stóp do warkoczy, to zakochały się w niej moje oczy. A za tym zmysłem, co kochać przymusza, poszło i serce, a za sercem dusza. I tak się zaczął prędko romans klecić, że chciałem do niej przez kaskadę lecić, bo się lękałem, że jak widmo blade, nim dusza ze snu obudzona krzyknie, upadnie w przepaść, w tęczy, w kaskadę i roztopi się. I zgaśnie, i zniknie. I byłem jak ci, co się we śnie boją, bo już ją kochał. Bo już była moją. I tak raz pierwszy ujrzałem ją samą pod jasną tęczy różnowarownej bramą. Powiew miłości owiał mnie uroczy. Stanąłem przed nią i spuściłem oczy. No tak, i drugi cytat, ten, jak Państwo rozpoznali, był z Juliusza Słowackiego w Szwajcarii. Wiadomo, do kogo się odnosi. A teraz drugi z jubilatów, z tą 21 skojarzony. Mianowicie Cyprian Kamil Norwid, który swojemu ważnemu cyklowi wierszy przecież dał dantejski tytuł Vade Mecum. I w Vade Mecum jest taki wiersz pod tytułem Beatrix. Utwory pana czytałam starannie, lecz nie ma słówka w nich do Beatrycze. Jakbyś pan nigdy żadnej pięknej pannie nic nie napisał, ale ja na to liczę. Pani, twą naprzód niech mi wolno będzie uścisnąć rękę za tak wiele trudu. Trudu? Zapewne, bo nigdzie i wszędzie utwory moje. Ja nie śpiewak ludu, którego piosenkę byle gnieć powtórzy, obejmie tęcza, wicher poda burzy. Nie śpiewak ludzi nieznanych ludowi, to mów in kwarto, to mów in oktawo, nie napisałem jak poeciowi. Pieśń ma tam budzie, Krakowie, Warszawo, Poznaniu, Wilno i ty, caru w miasto. Wiecie, żem sercem rzucał bez rachuby, a pani mówisz, że mnie znasz. Niewiasto, niewiasto. Tom ci napisałem gruby, jak grób człowieka. Tu pozwól mi pani, że ci zaśpiewam odę do kobiety. Słucham, myślę sama, już serce mi rani. Nie będę śpiewał o ty, ty, a nie ty. Początek stary, który zużyto, zacznij inaczej. Zacznij pan, kobito. Pani tak kończy się. Nie zaś zaczyna i w tym jest cała trudność i przyczyna. Zacznij pan, jak się zdawać panu będzie. Pani, tak zacznę, jak kończą łabędzie. Kiedy za kółkiem biegałaś w podarni, cała w warkoczach, mówiłem tobie, włos sobie odgarnij. I łzy miał w oczach. Brat twój od rana ci błogosławiłem młodości cnotą, a tyś urosła i nie wiesz, czym ci byłem. Brzydka istoto. Radbym ci za to wziął te złote sploty i obciął nożem. Albo uknował, jakie wielkie psoty z aniołem strożem. Bo byłem smutny. A kto przyszedł do mnie? Nie ty, o pani. Gdy krew i ogień i fale koło mnie wrzały z otchłani. Bo byłem blady. A róża zza kraty dała mi wonie. I w puszczach byłem. A mych mi brodaty kładł się pod skronie. I smutki ludzkie, prawie smutki Boże, znam po nazwisku. Zawiści chude brałem na obroże w piekieł ognisku. Eurydyce miałbym mówić prawo, pozwól mnie, proszę. I Andromacy rzec, księgi łaskawa, popatrz, ile znoszę. Nie jak Eneasz ja piekielne groty przeszedłem. O nie, bo żałowaliście mi rózgi złoty i ziół na skronie. Gdym stopę bosą stawił z dumą wielką na zamieć czasów, a nie splamiłem ci łzy mej kropelką wstążek atłasów. Anim gazowy oberwał ci welon, by otrzeć skronie, choć nie duch jestem, ale jestem wcielon. Pomnij o zgonie. Dlatego znam cię, realności wdowo, i znam twą śliczność. I powiem tobie tylko jedno słowo. Tyś jak publiczność. Takie to odniesienia do Dantego, a teraz wyznanie grzechów. Moja pierwsza profanacja boskiej komedii miała miejsce w Warszawie. Na wycieczce szkolnej w 1960 roku przyjechaliśmy do stolicy z Bielska-Białej, żeby w Muzeum Narodowym pogłębić wiedzę o sztuce nabywaną dotąd w Liceum Technik Plastycznych. Był to prawdopodobnie styczeń albo luty, bo wcześniej, 16 grudnia, dano premierę Wariata i Zakonnicy w Teatrze Dramatycznym. z Wiesławem Gołasem i Lucyną Winnicką w rolach tytułowych. Rzecz wyreżyserowała Wanda Laskowska, a twórcą scenografii był Józef Szajn. Krótko przed wyjazdem do Warszawy, może nawet w przeddzień, widziałem w telewizji fragment tej inscenizacji i to, co wyprawiał Gołas, oszołomiło mnie i nadzwyczajnie oczarowało. Nie pamiętam, przy jakim stadionie był sportowy hotel, w którym zatrzymaliśmy się. Była tam również zainstalowana ekipa filmowa, prawdopodobnie był to ogniomistrz Szkaleń. I rano przy śniadaniu spostrzegłem Gołasa. Szybko postanowiłem podejść do niego i poprosić o autograf. Miałem przy sobie wydaną przez PIF Boską Komedię. Na jej pierwszej karcie wpisał się Wiesław Gołas. Był to pierwszy i jedyny jak dotąd taki eksces. Nigdy nie chciałem i nie prosiłem żadnego aktora o autograf. I dalej nie wyobrażam sobie, żeby mi coś takiego przyszło do głowy. A ten tom Boskiej Komedii, drukowany na papierze biblijnym, był dla mnie świętością. Jak silny musiał być entuzjazm tamtego 17-latka, skoro zdecydował się podsunąć tę świętą dla niego książkę do nabazgrania aktorskiego autografu. Nie wiem, ile tercyn zdołałem wtedy przeczytać. Pewne jest, że oburzyłoby mnie uznanie arcydzieła wszechczasów za nieprzyzwoite. A do takich odczuć przychylam się dzisiaj. Wcześniej, bo około 10-letni, czytając Słowackiego, nie miałem pojęcia, że papuga w Korbianie, gadająca przy papieżu, cytuje pierwszy wers pieśni siódmej piekła. Pape Satan Aleppe, które zaryczał Plutus ze swojej chrypłej krtani. Nie pomyślałem, że cudowny poemat w Szwajcarii ma klisze wzięte z dantejskiego raju. I nie tylko z raju. I cóż, bliższa mi jest ta poetycka czy poetyczna personifikacja zbawionej kochanki niż antypatyczna postać uśmiechającej się pobożnie prześlicznej mądrali Beatrycze. Jej ironiczno-złośliwy metaportret widzę w wierszu Norwida Beatrix. Ale pozostaje przy Słowackim. Mamy jeszcze fragmenty poematu o piekle, poemę Piasta Dantyszka z objaśnieniem, że od jej wersu 958 Juliusz naśladuje Dantego, ale jako alibi, aby o zupełną kradzież literacką nie był posądzony, kładzie kilka wierszy dosłownie prawie z Danta tłumaczonych. Rewelacyjnie. No i jeszcze ten kawałek w Beniowskim tyczący się Danta tercetów niejasnych, do których trzeba dodawać komentarz. I wiele więcej by się znalazło analogii i aluzji wskazujących na bliskie relacje naszego poety z księciem ponurych wieszczów, jak go sam nazywał. Tak, ale wtedy nie przejmowałem się tymi analogiami ani aluzjami, biorąc je za figury kontekstualne. Chcę, żeby to było jasne. Mam Boską Komedię za arcydzieło arcydzieł. Twór najwyższej miary, genialnego umysłu, a zarazem przeraża mnie okrucieństwo i potworność jego wyobraźni pastwiącej się nad bliźnimi, pogrążonymi w grzechach bądź winnymi uchybień wobec powszechnie przyjętych zasad rzymskokatolickiego porządku. To, co oddziela mnie od boskiej komedii, jawi się na samym początku dzieła, w przekładzie Adama Mickiewicza, którego 6 wersów rozpoczynających pieśnię trzecią piekła Edward Porębowicz wpisał w swoje tłumaczenie. Moje kiwanie głową polega na tym, że kiedyś powiedziałem, że mnie to przez gardło nie przejdzie i teraz musi przejść. Przeze mnie droga w miasto utrapienia. Przeze mnie droga w wiekuiste męki. Przeze mnie droga w miasto zatracenia. Jam dzieło wielkiej, sprawiedliwej ręki. Zniosła mię z gruntu potęga wszechwładna, mądrość najwyższa, miłość pierworodna. Starsze ode mnie twory nie istnieją, chyba wieczyste, a jam niepożyta. Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją. Lascia te ogni speranza voi centrate. A przecież nie znając włoskiego w jego brzmieniu i znaczeniach współczesnych poecie, daremnie próbuję dociec istoty tego, co mnie przeraża i zdumiewa jako monstrum wyobraźni. Tego samego wrażliwca, który wcześniej zaskarbił sobie moją sympatię, zakochawszy się w swojej 9-letniej rówieśniczce. Bo znam konsekwencje takiego zadłużenia, niekoniecznie owocujące boską komedią. I mógłbym rzecz potraktować sentymentalnie, gdyby nie owe konsekwencje, które domagają się pilniejszego przyjrzenia. Piękność Beatrycze, nawet jeśli uzna się za metaforyczną, alegoryczną albo symboliczną, jest dojmująca. Rzekłbym, boleśnie dojmująca. I bardzo prawdopodobne, że znając biegle żywą mowę, jaką wypowiadał się i pisał Dante, odczułbym to niemal tak, jak nasycone zdania polszczyzny kazań świętokrzyskich. Tań prawi, pośpiej się, miluczka moja, pójdź. I zmówił Syn Boży słowa wielmi znamienita, i imiż każdą duszę zbożną pobudza, pomęca i powabia. Bez translatorskiego zapośredniczenia dosadniej odczuwałbym ruch i, by tak powiedzieć, kinetyczny sens intencji, oddychając rytmem średniowiecznych tercyn. Wracam do owej boleśnie dojmującej piękności. I akurat w tej chwili, kiedy napisałem to zdanie, dowiedziałem się o śmierci 91-letniego Wiesława Gołasa. Obok smutku poczułem radość z tego, że został jedynym aktorem, którego poprosiłem o autograf. Że niemal mechanicznie wpisał mi się w boską komedię. On w ścisłym słowa znaczeniu boski komediant. Niech odpoczywając w pokoju, dalej ku chwale Stworzyciela wyprawia swoje brawurowe brewerie. jak mądrość i grająca przed Panem, bądź w bliższym przekładzie, grająca. Ach, no i właśnie. Czyż to, co mówi o sobie mądrość w 8 rozdziale Księgi Przysłów albo w innych tłumaczeniach przypowieści Salomonowych, nie odnosi się do Beatrycze? Tak, odnosi się. I wskazuje na inny rodzaj lektury niż ten, któremu się nie tylko naiwnie poddałem, pamiętając wszak o jego aspektach religijnych, filozoficznych, psychologicznych, eschatologicznych, nie pomijając rzecz jasna estetyczno-komparatystycznych. W litanii loretańskiej Maryja nazwana jest stolicą mądrości. Przecież nie dlatego, że ów natchniony pierwszy autor tak sobie to pięknie poetycko wymyślił. Zostało mu to, jak i jego sukcesorom, objawione. W olśnieniu, w namyśle, w racjonalnej dedukcji, nie wiem. Asekuracyjnie powiedziałoby się w natchnieniu, pobożnie, z Ducha Świętego, nadużywając poufale, jak zwykle, jego autorytetu. Wiem jednak, że bywamy, a może z racji bycia stworzonymi, jesteśmy wyposażeni w taką intuicję miłości, która pozwala nam ujrzeć ową przedwieczną mądrość opromieniującą i opromieniającą osobę ukochaną, utożsamiającą się z nią. Dobrze, dobrze. Nie ulegajmy jednak grandilokwencji egzaltowanego zapaleńca, gotowego w tej chwili odszczekać wszystkie swoje oszczerstwa wobec arcydzieła arcydzieł i jego autora. Dalej dolega mi okrucieństwo i pycha dantejskiej wyobraźni i racjonalności teologicznej i filozoficznej, ale także artystycznej. Ich odbicie, niektórzy powiedzieliby piętno, widać wyraźnie w tworach artystów, teologów, filozofów, którzy stali się sukcesorami systemu urządzenia świata wtopionego w tercyny boskiej komedii. Wszystko we mnie buntuje się przeciw takiemu światu, a raczej przeciw takiemu widzeniu świata. A przecież jest to widzenie przekonujące o swojej wierności temu, czemu świadectwo dają piekielne pieśni szyderczo-satyrycznego poematu. Czemu dają świadectwo? Rzeczywistemu, mentalnemu, wymyślonemu, mistycznemu zejściu do piekła, jak i dalszej wędrówce do czyśćca i raju za życia? Absurdalność dantejskich wizji dowcipnie uchwycił Czesław Miłosz. Tutaj, kiedy wypowiedziałem słowo absurdalność, nasunęło mi się szczególne znaczenie pojęcia teatru absurdu. Wczoraj byliśmy świadkami teatru absurdu. Czym jest? To prawie brzmi jak takie ad absurdum, które znamy ze świętego Augustyna. Że ta droga absurdalna, ha, ha, ha. Nie chcę dalej powiedzieć, bo już bym mówił o niechęciach i absurdach, no ale może się wszystko do końca wyjaśni. Więc absurdalność dantejskiej wizji dowcipnie uchwycił Czesław Miłosz w Ogrodzie Nauk. Piekło Dantego jest przede wszystkim Hadesem starożytnych. Znajdujemy tam i Cerbera, i Charona, i Styx, i Acheron, i ognistą rzekę Flegeton, i zamarzłą rzekę Kocytus, w której właśnie uwieziony jest szatan. Co więcej, roi się tam od stworów wziętych z mitologii starożytnych i z ich literatury. W piekle? W chrześcijańskim piekle? To tak jakbyśmy dzisiaj wymyślili fantastyczny kraj, w którym na równych prawach mieszkają obok siebie Winston Churchill, Madame Bovary, Felix Dzierżyński, pan Twardowski, Robinson Crusoe, rusałki i koboldy i miłościwie nam panujący minister X. Eschatologiczna fantastyka? A przecież z podobnie powściągliwą nieufnością i słabo tłumionym oburzeniem reaguje na zdania świętej Katarzyny ze Sieny o piekle. Zdania, których podmiotem mówiącym jest Bóg. Wymienia cztery katusze, trzy pominę. Czwartą katuszą jest ogień, który pali, a nie strawia nigdy. Substancja duszy nie może się spalić, albowiem nie jest ona czymś materialnym, co ogień zdołałby zniszczyć. Ale ja w swej boskiej sprawiedliwości pozwalam, że ten ogień pali ich boleśnie, że ich udręcza, nie niszcząc wszelako, że ich karze mękami wielkimi i w rozmaity sposób, według rozmaitości ich grzechów, to znaczy więcej albo mniej, stosownie do ciężkości ich winy. Do tych czterech katuszy dochodzą wszelkie inne, jak zimno, gorąco, zgrzytanie zębami i inne jeszcze. Przeraźliwe i przerażające, choć dla niektórych może być śmieszne. Przyszło mi do głowy, że może słońce jest piekłem i inne gwiazdy też. Biedny święty Franciszek i mój mistrz Julian Przyboś i ja, biedny, solarystyczny zakochaniec, jak oni, z zachowaniem przyzwoitych proporcji. No dobrze, ale piekło, jeśli wierzymy w jego istnienie, nie jest chrześcijańskie, ani Bóg rzymskim katolikiem. Piekło Dantego nie jest słońce. Jeśli już pozwoliłbym sobie na porównanie to z jakimś instytutem tortur, instytutem doskonalenia cnotliwych, albowiem idąc za świętą Katarzyną, mówiącą przywłaszczonymi słowami Boga, w piekle czarci są wykonawcami mej sprawiedliwości i pracują na rzecz moją. Działają oni też na korzyść stworzeń ziemskich, ćwicząc je w cnotach licznymi szturmami, rozlicznymi pokusami i zniewagami, które prowokują. W ten sposób czarci składają cześć i chwałę memu imieniu i tak przez nich wypełnia się moja prawda. Mogę na chwilę pominąć pytanie o to, jakiego typu doświadczenie, objawienie, zachwycenie, oburzenie stanęło u początku, dało impuls do tercynowej wycieczki pośmiertne. Czym było to oślepienie błyskawicą, po którym nieszczęsny wędrowiec padł, jak opada człowiek senny, wszak to jego własne słowa w polskim tłumaczeniu. Ale wypada mi pamiętać choćby o zaświatowych wędrówkach szamanów, czy o tybetańskim bardo i o najbliższym mojemu myśleniu refleksjach Andrzeja Walkiewicza. Dlaczego widzenia chrześcijańskich mistyków mają zawsze za temat chrześcijańskich świętych, a z kolei wyznawcą Kryszny ukazuje się Kryszna? Wcale nie o to pytam, aby doświadczenia te dezawuować. Są prawdziwe w tym znaczeniu, że nie zostały na użytek bliźnich skłamane, ale w naszych krytycznych umysłach budzi zawsze niedosyt konsystencja ich prawdy, nieporównywalna ze zdroworozsądkową, konstatowaną rzeczywistością. Inaczej rzeczywista niż rzeczywisty świat. Lżejsza, bardziej wiotka, niż by się pragnęło. Właściwie powinienem czytać Boską Komedię jak tybetańską Księgę Umarłych albo Gilgamesza z szacunkiem i zaufaniem do zapisanego doświadczenia. Nie wiem, czy z wiarą, bo nie wszędzie Dantemu wierzę. jak nie wierzę dzisiaj wielu tak zwanym i nie tylko tak zwanym duszpasterzom. Mój symbol wiary przestał być symbolem. Jest niesymbolicznym aktem wiary. Przeraźliwie bolesny. Przerażająco bezpodstawnej, naiwnie czułej, potwierdzanej indykatorem miłości. Wierzę, nadziei, kochając. To, co uznałem za nieprzyzwoite, jest w moim przekonaniu wmawianiem Bogu naszej interpretacji Jego woli. Napis na bramie jest nie tylko jej autoprezentacją, lecz odnosi się do tego, co za bramą. I to, jak sama brama zostało stworzone przez potęgę przewładną, przez mądrość najwyższą, miłość pierworodną. Nie wierzę. Nie wierzę dlatego, że wierzę w potęgę przewładną, w mądrość najwyższą, w miłość pierworodną. Ciężko mi z tym, Dantem. Bo uświadomiłem sobie, że go jakoś kocham. Że jest moim, darujcie to porównanie, komilitonem w grzechach. Od ciemnego lasu grzechów zaczyna się ten cudowny poemat. I chyba cały jest, tak mi się teraz wydaje, kosmiczną spowiedzią. Choć inicjacyjna przewina dotyczy tylko sprzeniewierzenia się pośmiertnej wierności Beatrycze. No tak, ale ona sama jest nie tylko sobą. Norwid się śmieje o ty, a nie ty. Czyli jest upostaciowaniem potęgi, mądrości i miłości. Gotów jestem przystać na to, że cały ten poemat powstał z owego bolesnego odczucia zakochania od pierwszego wejrzenia, kiedy w iluminacyjnym błysku objawia nam się cały sens istnienia i cudowność świata pokracznego i niszczonego przez naszą pychę. I nagle przywracanego istnieniem tego jedynego człowieka, bliźniego, najczęściej innej płci, tej Beatrycze, czy tego ciebie, którego imienia nie znam. Dziękuję bardzo.
Się na Sławie, a teraz
zapraszam się do piekła, do kościoła. Porzućcie wszelką nadzieję. Wchodząc w to miejsce. Dziękuję Bogusławie. No, gdyby ktoś chciał coś powiedzieć, to może.
Może.
Ja tylko powiem dziękuję bardzo i cieszę się, że tego nie znałam przed 2019 roku, kiedy dostałam to wezwanie od arcybiskupa, że przymoże Alesia i że właśnie pewnie bym się mimo takiego wyzwania, bym się tego nie podjęła, gdybym dostała.
Ale dobrze się podjęła i zrobiła. Amen.